Nie wiem, czy wiecie, jakie jest stwierdzenie w grupie młodzieżowej na człowieka, który słucha, ale nie wygląda na takiego, który tak jakoś mu bardzo zależy, żeby słuchać. Wiecie, jakie jest? Ameba. Nie wiem. Takie. Liderzy młodzieżowi mają ten problem. Mówią, no ja mam same ameby w grupie, tak? No mówię tam jakieś ważne rzeczy, a oni tak nawet głową nie kiwa za bardzo. Sprawdzam, czy żyje co jakiś czas. I kiedyś tutaj ludzie z naszego zespołu muzycznego mówią, że jak oni tu śpiewają, cieszą się, to że wyglądamy jak ameby. To tak wam mówię, bo stąd wygląda wszystko inaczej z tego miejsca. Więc mam nadzieję, że dzisiaj damy z siebie trochę więcej niż ameby. 2 lata temu wybraliśmy się z grupą małżeństw na wyjazd na kilka dni. No i mieszkaliśmy opodal zamku w Rogowie Opolskim i pewnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do zamku Moszna. Może kojarzycie ten zamek, jest on bardzo podobny do zamku z Disneya, tak? Z logo Disneya. Zgodnie z fantazją Franza Huberta zamek ma 365 pomieszczeń i 99 wieżyczek. I to wszystko robi niesamowite wrażenie. Ale kiedy zaczynamy zwiedzać to miejsce z przewodnikiem, no to okazuje się, że jest to dość dziwne zwiedzanie. Dlaczego? Otóż wnętrza tego pięknego zamku są praktycznie puste. Wszystko, co stanowiło jakąś wartość historyczną, czy coś, co moglibyśmy nazwać sztuką, zostało albo rozkradzione, albo zniszczone. Więc wycieczka polegała na tym, że pani przewodnik mówiła, w tej sali, w której jesteśmy, tu kiedyś na całych ścianach były piękne lustra. No my tak patrzymy, żółte ściany, wiemy, no świetnie. W tych pomieszczeniach hrabia von Thiele-Winkler miał piękną bibliotekę, po sam sufit, zapełnioną książkami. No ale niestety musicie sobie Państwo to wyobrazić. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy cena za bilet była adekwatna do wrażeń. Przechodząc korytarzami, byliśmy zapewniani, że były one pełne malowideł i rzeźb. Przechodząc do jadalni, pani przewodnik pokazała nam taką wielką ścianę, mówi, tu kiedyś wisiał taki wielki, piękny gobelin. No ale niestety został spalony przez wojsko radzieckie, które stacjonowało tam na terenie zamku w 1945 roku. Więc człowiek może przedstawiać obraz podobny do zamku w Mosznej. Na pierwszy rzut oka jest piękny, jest wyjątkowy. No, na zewnątrz w jakiś sposób niezwykły, ale wszystko, co było wartościowe w jego wnętrzu, zostało zniszczone. Więc zdarza się tak, że człowiek jest w takim stanie, że zostają tylko piękne mury, no a w środku jest zupełnie inny stan. Więc wnętrze tego zamku zostało rozkradzione i zniszczone przez armię radziecką. Podobnie może być z człowiekiem, jak działają na niego różne siły, potrafią doprowadzić go do ruiny wewnątrz. I chociaż w ocenie innych ludzi taki człowiek jest szczęśliwy, jest spełniony, może jest nawet pewny siebie, to często zdarza się, że wewnątrz jest zupełnie zniszczony. Dlaczego o tym mówię? List do Efezjan, który obecnie poznajemy, pokazuje nam, co Chrystus robi dla człowieka, który oddaje mu swoje życie. I o tym mówiliśmy na poprzednich wykładach. Jakich rzeczy dokonuje Bóg w życiu ludzi, którzy mu zaufali. Odkryliśmy, że człowiek, który doświadcza takiej wewnętrznej pustki, czy no, moglibyśmy nazwać ruiny, na skutek działania Chrystusa odżywa, odzyskuje to, co jest wartościowe, a nawet o wiele, wiele więcej. Wśród działań Chrystusa w życiu człowieka wymienialiśmy między innymi to, że Jezus odkupił nas, czyli wykupił nasz dług. Człowiek, który ma jakiś duży dług do zapłacenia, jak się czuje? Jest w jakimś stopniu zrujnowany, tak? Nie może planować, nie może marzyć, bo pierwsze, co musi zrobić, to musi spłacić swoje długi. I list do Efezjan pokazuje Jezusa, który odpuszcza nasze winy, spłaca nasz cały dług wobec Boga. Człowiek zrujnowany, który no, w jakiś sposób popełnił wiele błędów, one go wiele kosztują, teraz musiałby to odpracować, ale Jezus odpuszcza wszystkie jego winy i daje mu czystą kartę. Mówi, możesz zacząć od nowa. Człowiek wewnątrz zrujnowany to jest człowiek, który nie radzi sobie z grzechem w swoim życiu i jego skutkami. Tymi skutkami są różne rzeczy w naszym życiu, jeżeli dopuszczamy się grzechu, no ale towarzyszy też temu na przykład poczucie winy, prawda? Człowiek, który żyje w ciągłym poczuciu winy, też jest człowiekiem w swoim wnętrzu zrujnowanym, który nie potrafi myśleć pozytywnie o swojej przyszłości, czy nawet marzyć. Więc Jezus jest tym, który ingeruje w życie człowieka, spłacając jego długi wobec Boga, stawiając go w oczach Boga świętym. Człowiek dostaje czystą kartę i może bez tego obciążenia iść w przyszłość. Odkrywaliśmy także, że Bóg obdarza człowieka wiarą. Tak? Czyli Bóg obdarza człowieka wiarą, by ten człowiek miał wszystko, co jest potrzebne, żeby żyć w zwycięski sposób. I w ten sposób człowiek niegdyś zrujnowany ma możliwość zupełnie nowego życia. Życia w zwycięstwie. Wymienialiśmy kilkanaście tych rzeczy, które Bóg przez Jezusa uczynił w naszym życiu. Apostoł Paweł użył pewnego słowa, żeby całe to spektrum działania opisać. Poznaliśmy je na pierwszym wykładzie z listów do Efezjan. Zobaczmy. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Apostoł Paweł, żeby opisać całe spektrum rzeczy, które Bóg przez Jezusa dla nas uczynił, używa słowa, że nas napełnił wszelkim błogosławieństwem duchowym. Jeżeli porównamy życie człowieka do opisywanego wcześniej zamku, możemy powiedzieć, że jego puste sale znów zostały napełnione wszystkim, czym powinny być napełnione. Więc to jest działanie Boga, o którym mówi Ewangelia, o którym mówi też list do Efezjan. Ale Bóg wybrał konkretną drogę, która człowieka ma doprowadzić w to miejsce. Jeżeli człowiek ma tego doświadczyć, ma doświadczyć działania Boga w swoim życiu, ma doświadczyć odbudowy tego, co jest ważne, co jest dobre, prowadzi do tego droga, którą Bóg wyznaczył. Jaka to droga? Popatrzmy na dwa wersety z listu do Efezjan, jeden z drugiego rozdziału, drugi z trzeciego. Aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Więc Bóg wybrał pewną drogę, żeby człowiek mógł doświadczyć tego, co Bóg obiecał. Bóg mówi, że miał pewien zamiar, żeby w nadchodzących wiekach wykazać swoje bogactwo na przykładzie czego? Na przykładzie dobroci względem nas. To jest ciekawy obraz Boga. Bóg, który chce wykazać, czyli chce, żeby to było widoczne, że bogactwo, czyli wszystko, co ma do zaoferowania, pokaże na przykładzie dobroci względem nas. Więc Bóg zaplanował drogę, na której człowiek może doświadczyć Bożej dobroci w całej jej bogactwie. I tą drogą jest Jezus Chrystus. Więc Bóg wyznaczył pewną drogę, by człowiek mógł doświadczyć wspaniałych rzeczy. I tą drogą jest Jezus Chrystus. Jeżeli człowiek chce doświadczyć Boga w swoim życiu, Jego działania, potrzebuje zawierzyć swoje życie Jezusowi i stać się Jego uczniem. Ale to nie jest koniec, to nie jest cała prawda o tej drodze, jaką Bóg wybrał dla człowieka. Bo zaraz w trzecim rozdziale, w tym wersecie 10, czytamy o czym? Bóg wybrał drogę dla człowieka, a tą drogą jest Kościół. Tak? Mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością. Czyli Bóg realizuje swój zamiar, chce okazać swoje bogactwo swojej dobroci względem nas. W jaki zrobi to sposób? Poprzez Jezusa Chrystusa i Kościół, którego głową jest właśnie sam Chrystus. Więc Bóg wybrał w swojej mądrości właściwe środowisko rozwoju wiary dla człowieka. Jest to Kościół. Najłatwiej, myślę, odwołać się tutaj do obrazu rodziny. Dziecko, aby mogło się właściwie rozwijać, potrzebuje odpowiedniego środowiska. I Bóg to zaplanował tak, że odpowiednim środowiskiem dla dziecka jest właśnie rodzina. Zrobiłem ostatnio pewien eksperyment. Moje dzieci bardzo chciały pograć w jakieś gry na komputerze. Były bardzo zdeterminowane, to znaczy nie dawały mi chwili wytchnienia, dopóki im nie pozwolę zagrać. Więc zadałem im w takim momencie pytanie, powiedzcie mi, jaka jest wasza najszczęśliwsza chwila z życia? No i po ich zachowaniu można by wywnioskować, że kiedy grają, tak? No bo tak tego pragną, ale nic z tych rzeczy, taka odpowiedź nie padła. Jedno z nich powiedziało, najszczęśliwsze chwile w życiu to czas spędzony z rodzicami. Drugie, wakacje z rodzicami. Więc dla dziecka to jest normalne. Bóg tak to zaplanował, że dla dziecka najlepszym środowiskiem rozwoju jest rodzina. Podobnie chrześcijanin, żeby się rozwijać, potrzebuje odpowiedniego środowiska rozwoju wiary, a tym środowiskiem jest to, co tutaj czytamy, Kościół. Ale co ja mam na myśli, kiedy używam tego terminu Kościół, albo jeżeli to słowo pojawia się w liście do Efezjan, to jakie jest jego znaczenie? Popatrzmy na kolejny obraz z Apokalipsy Jana, pierwszy rozdział. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej, co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. Kiedy używamy słowa Kościół, co mamy na myśli? W objawieniu Jana na samym początku widzimy właśnie ten obraz. 7 kościołów w konkretnych miastach, które mamy tutaj wymienione, ukrytych pod symbolem 7 złotych świeczników. Wielkich świeczników, pomiędzy którymi przechadzał się Jezus. Więc co to jest Kościół? W pierwszym wieku widzimy Kościół, to jest lokalna wspólnota, tak? Napisz więc do kościołów w Efezie między innymi. Więc Kościół w kontekście listu do Efezjan czy naszych rozważań, nie mówimy tutaj o Kościele jako całości, mówimy tutaj o Kościele jako lokalnej wspólnocie wierzących. Więc Bóg obrał pewną drogę dla człowieka, żeby ten mógł go doświadczyć i ma zamiar angażować się w jego życie poprzez wspólnotę, czyli środowisko rozwoju jego wiary. I Efezjanie potrzebowali to zrozumieć. Bóg angażuje się w życie człowieka, kiedy ten zaprosi Chrystusa do swojego życia. Wiemy, że Chrystus zamieszkuje w sercu człowieka i Bóg angażuje się w życie człowieka poprzez lokalną wspólnotę. Te rzeczy są nierozłączne. Oczywiście znajdziemy pojedyncze przypadki ludzi, którzy mówią, że radzili sobie bez wspólnoty, w jakiś sposób poznali Boga, nawrócili się i funkcjonują, oczywiście. Są też dzieci, które wychowują się bez rodzin i świetnie sobie radzą na ulicach jakichś miast, może wyrosną na wielkich ludzi, ale to nie ma znaczenia. Najlepszym środowiskiem dla rozwoju wiary jest wspólnota i o tym tutaj mówimy. Więc człowiek, który chce doświadczyć Boga w swoim życiu i na to liczy, potrzebuje obrać drogę, którą Bóg wybrał i uznał za słuszną. Inaczej minie się z Bożym działaniem w całym jego bogactwie. Zamek w Mosznej jest z zewnątrz piękny, robi wrażenie, ale w środku jest pusty, to znaczy nie ma tam żadnych rzeczy wartościowych historycznie. Dlaczego jest pusty? Bo stacjonująca tam armia radziecka wszystko zniszczyła albo ukradła. A co ciekawe, chrześcijanin sam może doprowadzić się do takiego stanu. Tutaj możemy być źli na kogoś, że ograbił, że zniszczył. Po co to wszystko palić? Mogłoby to czemuś służyć. A zdarza się, że chrześcijanin sam doprowadza się do stanu, że jest pusty w środku. W jaki sposób doprowadza się do takiego stanu? Lekceważąc drogę, o której mówi Bóg, którą Bóg wskazuje. Więc zdarza się niestety, że człowiek okrada sam siebie z najwspanialszych rzeczy, podejmując błędne decyzje. Przykładem może być historia, którą ktoś ze znajomych mi podesłał jakiś czas temu. Zatytułowałem ją "Wykład bez słów". Posłuchajmy, to jest krótka historia. Członek pewnej wspólnoty, który wcześniej regularnie uczęszczał na spotkania wspólnoty, przestał się pojawiać. Po kilku tygodniach pastor postanowił odwiedzić go. Był to chłodny dzień. Tego wieczora pastor zastał owego człowieka w domu, samego, siedzącego przy ogniu buchającym z kominka. Domyślając się powodu wizyty, mężczyzna zaprosił pastora do środka, posadził w wygodnym fotelu i czekał. Tamten jednak tylko się rozgościł i nie odezwał się ani słowem. W grobowej ciszy podziwiał płomienie tańczące naokoło płonących kłód. Po kilku minutach wyjął szczypce do drewna, ostrożnie podniósł jedno jasno płonące drewno i umieścił obok płonących drewien. Potem dalej milcząc usiadł z powrotem na fotelu. Gospodarz patrzył na to wszystko lekko zdziwiony. Płomień samotnego drewna zaczął wygasać, przez moment się żarzył i zgasł. Niewiele później klocek drewna odosobniony był zupełnie zimny. Wciąż nie padło ani jedno słowo od przywitania. Pastor popatrzył na zegarek i uznał, że pora już wychodzić. Powoli wstał, podniósł zimny już niedopałek drewna i umieścił go z powrotem w środku ogniska. Momentalnie zaczęło ponownie żarzyć się jasną, ciepłą barwą płonących dookoła węgli. Pastor uśmiechnął się tylko do gospodarza, uścisnął mu dłoń i wyszedł. Bóg związał swoje działanie w naszym życiu nie tylko z osobą Jezusa Chrystusa, którego zaprosiliśmy do serca, ale także z lokalną wspólnotą jako środowiskiem rozwoju wiary. Rafał, jak zapraszał nas tutaj przed wykładem, mówił, że mamy w życiu różne pasje. Różnym rzeczom się oddajemy. Człowiek, który lekceważy to, co Bóg uważa za najważniejsze w życiu, jest tym, który ograbia samego siebie. Czyli ma szansę, żeby jego życie wyglądało wyjątkowo, było bogate we wszystko, co Bóg obiecał, ale ograbia samego siebie. Jakbyście nazwali taką postawę człowieka, który okrada samego siebie, czyli pozbawia się tego, co jest najlepsze w jego życiu? Istnieje takie greckie słowo, które oddaje ten problem. Składa się ono z dwóch słów. Pierwsze jest to pathos, czyli cierpienie, a drugie jest to logia, czyli nauka. Razem nam to daje słowo patologia. Tak? Więc niestety tym słowem trzeba określić takie zachowania, kiedy człowiek niszczy samego siebie. I niektórzy chrześcijanie niszczą to, co mają najcenniejszego. Oddają to wszystko, co Bóg im ofiarował, co wywalczył Chrystus przez swoje błędne decyzje. Kiedy używam słowa patologia, to niektórzy tutaj na sali, znaczy wszystkim nam pojawiają się w głowach różne obrazy. Niektórym z nas na pewno to słowo kojarzy się z medycyną i słusznie. W znaczeniu medycznym patologia jest to nauka, która bada przyczyny, mechanizmy i skutki chorób. No ale inni z nas to słowo od razu kojarzą ze strefą społeczną, tak? Widząc pewnych ludzi mówimy, że to jest patologia, prawda? Więc w słowniku pedagogicznym znajdujemy taką definicję, że patologia to nauka o przyczynach, objawach i zwalczaniu chorób społecznych. Więc ja bym dzisiaj chciał użyć tego słowa nie w aspekcie medycznym czy społecznym, ale w kontekście życia chrześcijańskiego i wspólnoty. Patologia jest niszczeniem tego, co mamy najcenniejszego. Człowiek, który zdewastowałby wnętrze swojego domu, wiemy, że coś jest z nim nie tak, prawda? Więc według Boga bardzo ważnymi rzeczami w życiu są nasza więź z Chrystusem i nasze lokalne środowisko rozwoju wiary. Jeżeli tych rzeczy nie doceniamy, jeżeli nie wykazujemy pasji w tą stronę, wygląda to na patologię. Tak? Może lekką, ale jednak. Poznajemy obecnie list do Efezjan i kiedy zaczynaliśmy tutaj fragment z Apokalipsy czytać, pierwszy z kościołów, do których Jezus skierował słowa przez Jana, to był list do Efezu, właśnie do tego kościoła, któremu teraz się przyglądamy. Jezus, który przechadzał się między świecznikami, czyli patrzył na te lokalne wspólnoty w 7 miastach, wypowiadał do nich słowa zachęty, słowa także upomnienia czy korekty. Jan miał te słowa zapisać i tym kościołom przekazać. Ciekawe, w jaki sposób upomniał kościół w Efezie. Popatrzmy. Apokalipsa Jana, 2 rozdział od 1 wersetu. Apokalipsa Jana. Mamy ten fragment? 2 rozdział od 1. Nie mamy. Czy Norbi zdążysz to znaleźć? 2 rozdział od 1, ja zacznę czytać. Aniołowi kościoła w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który przechadza się wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość, zniosłeś cierpienie dla imienia mojego niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Więc kiedy Jezus przyglądał się lokalnej wspólnocie w Efezie, no, wymienia tam wiele dobrych rzeczy. Wiele rzeczy, które mu się podobają, które są słuszne. Ale ten Kościół ma jeden brak. I ten brak może się skończyć tym, że lokalna wspólnota przestanie istnieć. Jaki to brak? Jezus mówi do tego Kościoła: mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od swojej pierwotnej, czy pierwszej miłości do mnie, do Chrystusa. Więc Kościół w Efezie żył poprawnie, robił wszystko poprawnie, trzymał się zasad zdrowej nauki. Kiedy pojawiali się heretycy, no, nikt ich nie słuchał. Trzymano się prostej linii prawdy. Ale jednocześnie wygasł zapał, intensywne oddanie Jezusowi. Moglibyśmy powiedzieć, pasja skierowana w stronę Jezusa. Jezus chwali, mówi wiele dobrych rzeczy, na końcu ostrzega, wzywa do nawrócenia. Nie do nawrócenia w sensie oddania swojego życia Chrystusowi, ale zawrócenia z tej drogi lekceważenia pierwszej miłości do Chrystusa. W pewnym sensie jesteśmy podobni do Efezu, do tej wspólnoty, dlatego że wiele rzeczy robimy poprawnie. Jeżeli są jakieś herezje, zakręty w nauce, to wszystko konsekwentnie, z determinacją odrzucamy. Jesteśmy w wielu rzeczach wytrwali. Doszliśmy dość daleko w celach, które były nam postawione. Ale może dzisiaj te słowa są dla nas zachętą, by nie poprzestać na tym, że jesteśmy w porządku, tak? Że jesteśmy jako wspólnota poprawni. To bardzo dobrze, ale Jezus mówi tutaj o czymś więcej niż poprawność. Mówi o pasji, o pierwszej miłości, o pełnym zaangażowaniu w osobistą więź z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tego zapału zabraknie, Jezus ostrzega Kościół w Efezie, jeżeli zabraknie, to przyjdę i ruszę twój świecznik z jego miejsca i przestaniesz istnieć. Więc jeżeli zadowolimy się tym, że jesteśmy w porządku, funkcjonujemy poprawnie, prawie wzorowo, możemy przeoczyć rzecz bardzo istotną. Utratę pierwszej miłości do osoby Jezusa Chrystusa, zapału w życiu dla Niego. Więc z ekonomicznego punktu widzenia sprawa wygląda tak, że każdy z nas jako chrześcijanin jest najbogatszy wtedy, gdy Chrystus zajmuje pierwsze miejsce w jego życiu. Czyli moglibyśmy postawić tezę, im ważniejszy jest dla ciebie Chrystus, im twoja miłość dla niego jest gorętsza, tym jesteś człowiekiem bardziej szczęśliwym. Więc nie wystarczy poprawnie ułożyć swojego życia i jego funkcjonowania. Potrzebna jest droga, którą Bóg obrał dla ludzi, czyli Chrystus na tronie ich życia, Chrystus, który przewodzi, który jest najważniejszy. Więc gdy Chrystus jest prawdziwie królem, czyli siedzi na tronie naszego życia, no to wszystko się układa. Ta wewnętrzna pustka znika i zostaje wypełniony wszelkim duchowym błogosławieństwem. Mieliśmy mówić o pasji, więc to jest dla naszej wspólnoty wyzwanie, by nie zadowalać się poprawnym funkcjonowaniem. To, że jedziemy do przodu, mamy właściwy cel, jest wszystko świetne. Potrzebujemy jednak mieć pasję do samej osoby Jezusa Chrystusa. Taką drogę obrał Bóg dla chrześcijan i my jako wspólnota potrzebujemy właśnie taką drogą zmierzać. Więc z jednej strony potrzebujemy pasji w stronę osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Jeżeli jej brakuje, to jest to poważny brak. Pierwsza część drogi to jest osoba Jezusa Chrystusa. Druga część drogi to jest lokalna wspólnota. Popatrzmy, co Paweł mówi do Efezjan pod koniec drugiego rozdziału. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oczywiście Bóg patrzy na każdego chrześcijanina, tak? Czy on zaufał Chrystusowi, czy oddał mu swoje życie. Ale ten fragment pokazuje nam też, że Bóg patrzy też na nas jako na wspólnotę. Kiedy w ostatnich wersetach czytamy, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha, to te słowa poprzedzone są słowami o wspólnocie. Więc Bóg chce zaangażować się w życie człowieka, wybrał drogę, na której człowiek może tego doświadczyć, ale byśmy mogli stanowić to mieszkanie Boga przez Ducha, potrzebujemy wznosić się we wspólnym budowaniu. Tak? Mamy werset 22. Niedocenianie wspólnoty jest działaniem na szkodę własną i szkodę innych. Jeżeli mówimy o pasji, potrzebujemy pasji w osobistej więzi z Chrystusem. To jest droga, którą Bóg wyznaczył. Jeżeli mówimy o wspólnocie, potrzebujemy tutaj również pasji, by docenić, zaangażować się całym sercem w lokalną wspólnotę. Jeśli tego nie zrobimy, to ograbimy samych siebie z Bożego zaangażowania. Pozostanie nam mówienie wielkich słów o życiu chrześcijańskim. Tak jak ten zamek z zewnątrz jest piękny, można mówić, jest wspaniały, ale wejdziesz do środka i mówisz, przecież tu nic nie ma. Więc potrzebujemy pasji. Chciałbym zakończyć ten wykład krótkim filmem. To jest taki kolejny wykład bez słów. Trwa on 2 albo 3 minuty. Ci z nas, którzy oglądają nas online, mogą nacisnąć link, który jest zaraz pod oknem, w którym wykład jest wyświetlany. Ci z nas, którzy będą słuchać nas w formie MP3 w tygodniu, zaraz pod linkiem do tego wykładu znajdą link do tego filmu. Więc zapraszam, tym też zakończymy ten wykład. Proszę o wygaszenie świateł i zapraszam na film.